Tomasz Nieśpiał. Przed mikrofonem audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. W tym szczególnym dla wielu z Państwa dniu. Jest z nami przez telefon, bo czasy też mamy szczególne. Tomasz Róg, historyk, regionalista, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
No właśnie, Muzeum Kresów, czyli czego właściwie? Bo to jest pojęcie bardzo szerokie.
Tak, rzeczywiście. Myślę, że najbardziej prostą definicją pojęcia kresy, którą operujemy dzisiaj, to jest definicja pokazująca, że są to obszary poza dzisiejszą granicą wschodnią Polski. To, co zostało na terenie dzisiejszej Ukrainy, Białorusi, Rosji, to właśnie są dawne kresy Rzeczypospolitej. Oczywiście w okresie II Rzeczypospolitej część tych ziem, między innymi województwo lwowskie, to tak naprawdę była centralna Polska. Natomiast dzisiaj o kresach myślimy jako o tych ziemiach, które są już poza terenem dzisiejszej Polski i patrząc tutaj z naszego punktu widzenia z terenu powiatu lubaczowskiego, część z nich jest tak naprawdę, kolokwialnie mówiąc, rzut beretem tuż za granicy.
Zresztą zupełnie podobną sytuację mamy my tutaj na Lubelszczyźnie, prawda?
Dokładnie tak. Także myślę, że ta definicja najprostsza wiele mówi o znaczeniu kresów dla Polaków i ta świadomość dziedzictwa tych ziem, wkładu kulturowego w rozwój Polski, obszarów kresów dawnej Rzeczypospolitej jest coraz większa i ta świadomość w społeczeństwie jest coraz większa, co nas niezmiernie cieszy. A dlaczego nazwa Muzeum Kresów w Lubaczowie? Samo muzeum powstało pod koniec lat 50. z inicjatywy nauczyciela Włodzimierza Czerneckiego, nauczyciela liceum ogólnokształcącego w Lubaczowie, który był absolwentem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i przejawiał duże pasje kolekcjonerskie. Z jego prywatnej kolekcji tak naprawdę zrodziło się muzeum.
To pierwsze takie nazwane społeczne muzeum regionalne w Lubaczowie.
Tak, społeczne muzeum regionalne tak naprawdę na początku mieściło się w jednej sali lekcyjnej w liceum. Później zostało na początku lat 60. przeniesione do budynku w pobliżu rynku, przejęte przez miejscowy oddział PTTK i dopiero w 1981 roku upaństwowione. A 5 lat później, czyli w 1986 roku, muzeum otrzymało wyremontowany budynek XIX-wiecznego spichlerza jako nową siedzibę i tam mogło już w pełni rozwinąć swoje możliwości. Tam znalazło się dużo miejsca na część wystawienniczą, na magazyny powiększających się zbiorów muzealnych. Rzeczywiście chodziło o to, żeby zabezpieczyć to dziedzictwo kulturowe nie tylko regionu, ale także kresów. Dlaczego kresów? Ponieważ należy sobie uświadomić, że w latach 1946-1991 Lubaczów był siedzibą archidiecezji lwowskiej, tego skrawka archidiecezji lwowskiej, które zostało po II wojnie światowej w wyniku ustalenia granic właśnie zostało po tej stronie w Polsce, ponieważ taką decyzję podjął arcybiskup Eugeniusz Baziak, że właśnie Lubaczów miał być siedzibą tego skrawka archidiecezji lwowskiej, więc tutaj zarówno w kościołach, jak i w magazynach kościelnych znajdowało się dużo przedmiotów, szczególnie związanych ze sztuką dawnych kresów. I no właśnie, to właśnie muzeum zaczęło zabezpieczać te zbiory.
Jakie były to jeszcze zbiory? Bo też na stronie internetowej muzeum piszecie, że Lubaczowskie Muzeum zrodziło się z pasji kolekcjonerskiej Włodzimierza Czerneckiego właśnie.
Jak już wspomniałem, absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza miał kontakty z wieloma uczonymi, z profesorami tego prężnego ośrodka akademickiego, jakim był Lwów. On też w latach 1930-1933 był nauczycielem w prywatnym koedukacyjnym seminarium nauczycielskim w Cieszanowie, gdzie uczył przyszłych nauczycieli. No, interesował się historią, ponieważ też z Cieszanowa pochodziła znana historyczka pisząca bardzo dużo o Lwowie, kustosz Muzeum Lwowskiego, Łucja Charewiczowa, więc niewykluczone, że te dwie osoby też miały okazję się spotkać i na pewno ten prężny ośrodek lwowski miał duży wpływ na tą pasję właśnie Włodzimierza Czerneckiego, który kontynuował ją po wojnie, bo wiemy z przekazów, że ten zalążek kolekcji w czasie okupacji, w czasie wojny zaginął. Dopiero był odtwarzany tuż po wojnie. I on tą pasję przekazał innym regionalistom, między innymi Zygmuntowi Kubrakowi, historykowi w liceum ogólnokształcącym, który przejął po nim w 1967 roku kierownictwo jeszcze wówczas muzeum podlegającego pod oddział PTTK. No rzeczywiście, żeby stworzyć podwaliny pod muzeum, trzeba dużej pasji, dużej wytrwałości.
No, szczególnie w takich trudnych jednostek. Przecież czasach, no bo tak. Możemy sobie tylko wyobrazić, że na przełomie lat 50. czy pod koniec lat 50. stworzenie tego typu placówki, a potem jej rozwijanie w latach 60. nie mogło należeć do łatwego zadania.
Tak, oczywiście. No tutaj na pewno wymagało to działań takich dyplomatycznych, prawda? Nie można było pewnych rzeczy oficjalnie robić i starać się po prostu gromadzić te zbiory kresowe, ale nie eksponując tego zbyt bardzo, bo wiadomo, że władze komunistyczne były przeciwne eksponowaniu samej tematyki kresów. Starały się przemilczeć, starały się te tematy zamiatać pod dywan. Natomiast społeczeństwo o tym pamiętało. Wiele osób, które się tutaj osiedliło po wojnie w wyniku ekspatriacji, no pochodziło właśnie z kresów, pochodziło z tych miejscowości, które zostały już na sowieckiej Ukrainie między innymi. I one pamiętały o tych swoich korzeniach i tutaj w Lubaczowie czy w innych miejscowościach znalazły swój nowy dom, ale ta pamięć trwała, była przekazywana następnym pokoleniom. I
Trzeba powiedzieć też, ta pamięć często była wspomnieniem bolesnym.
Oczywiście, bo tutaj te tereny rzeczywiście były bardzo doświadczone przez zarówno okupanta sowieckiego, jak i niemieckiego, a później jeszcze w wyniku walk z ukraińską powstańczą armią, w wyniku wielu morderstw zginęło bardzo dużo Polaków.
Zresztą pan swego czasu zajmował się też konfliktem polsko-ukraińskim na kresach, w tym okresie od 1939 do 1948 roku. Znana jest publikacja pana dotycząca właśnie ofiar tego konfliktu w tym okresie. No i to jest tak. Też, no można powiedzieć, wciąż, bez cienia przesady, wciąż żywa historia.
Tak, rzeczywiście, ponieważ potomkowie tych rodzin, które przeżyły tragedię związaną z utratą swych bliskich z rąk nacjonalistów ukraińskich, czy też straciły swoje majątki, swój dorobek życia właśnie w wyniku działań ukraińskiej powstańczej armii, one wybaczyły tym sprawcom tych czynów, tych zbrodni, natomiast ciągle pamiętają i liczą na to, że kiedyś właśnie te środowiska ukraińskie, które dzisiaj gloryfikują bohaterów, którzy dla nas nie są bohaterami, że te środowiska kiedyś zrozumieją, że jest to zła polityka historyczna, że postawili na niewłaściwych bohaterów, że należy sobie zdawać sprawę, że ci bohaterowie, w cudzysłowie, mają wiele krwi niewinnych osób na rękach. I to jest ten problem, który będzie trwał, dopóki ta sprawa nie zostanie jakoś rozwiązana. To są sprawy też związane z upamiętnieniami, zarówno tutaj po stronie polskiej, jak i ukraińskiej. Chodzi o pomniki, chodzi o te miejsca pamięci. I ten konflikt ciągle trwa przez to, że to nie jest unormowane, nie jest ta sytuacja uregulowana i ostatecznie zamknięta.
Odnotujmy też, myślę, warto, że ta nazwa dziś funkcjonująca Muzeum Kresów, no to już jest efekt XXI wieku właściwie, prawda? Bo to 2000, tak. Zdaje się, czwarty rok.
W 2004 roku. Myślę, że właśnie rok 2004 to było ukoronowanie tej długoletniej pracy zapoczątkowanej przez Włodzimierza Czerneckiego, później kontynuowanej przez Zygmunta Kubraka, a następnie przez kolejnego dyrektora Stanisława Piotra Makarę. I rzeczywiście na pewno ta nazwa Muzeum Kresów w Lubaczowie określiła jasno i klarownie kierunek gromadzenia przez nasze muzeum zbiorów. Oczywiście gromadzimy zbiory, jeżeli chodzi o region lubaczowski, ale też posiadamy i gromadzimy bardzo wiele zbiorów dotyczących Kresów dawnej Rzeczypospolitej i te zbiory ciągle się powiększają i też prowadzimy badania naukowe związane właśnie z Kresami wschodnimi, związane z dziedzictwem Kresów wschodnich na terenie powiatu lubaczowskiego, bo trzeba sobie zdać sprawę, że między innymi w wielu kościołach na terenie powiatu lubaczowskiego znajdują się liczne pamiątki pochodzące z kościołów kresowych. I to jest też ciekawy aspekt tej tematyki kresowej, którą my badamy. I z tym mamy najbliższe plany wystawiennicze też, bo staramy się co roku przynajmniej jedną taką dużą wystawę związaną z Kresami przygotować.
To jeśli chodzi o tę tematykę sakralną, no to też myślę, trzeba odnotować, że od 10 już lat w ramach Muzeum Kresów jesteście właścicielem zespołu cerkiewnego w Radrużu. No, też obiekt szczególny w skali nie tylko krajowej, europejskiej, ale światowej, co zresztą potwierdziła obecność na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Tak, rzeczywiście z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że decyzja o przejęciu tej cerkwi wydawała się wówczas takim przedsięwzięciem dość karkołomnym, bo jak na możliwości niedużego mimo wszystko muzeum było to przedsięwzięcie rzeczywiście trudne, ale udało się i to duża zasługa rzeczywiście dyrekcji i pracowników muzeum. W 2010 roku ta cerkiew świętej Paraskewy w Radrużu została przejęta przez Muzeum Kresów w Lubaczowie. Przez wiele lat była ona remontowana. W 2013 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w 2017 roku uznana za pomnik historii. Więc to świadczy o randze tego obiektu. I rzeczywiście jest to dla nas taka perełka, jeżeli chodzi o architekturę sakralną, architekturę drewnianą. I na pewno ranga tego obiektu pozwala śmiało powiedzieć, że jest to obiekt rzeczywiście niezwykły w skali całego świata. Oczywiście wiąże się z tym dla nas wiele pracy, aby ten obiekt był coraz bardziej rozpoznawalny nie tylko w regionie, ale również w całej Polsce, w Europie i na świecie. Ten obiekt jest udostępniany 7 dni w tygodniu. Oczywiście w tej chwili z racji sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jest on zamknięty. Natomiast myślę, że niebawem będzie on już ponownie udostępniony dla zwiedzających, bo rzeczywiście cieszy się dużym powodzeniem wśród turystów z całej Polski, ale również turystów z zagranicy. Ale jeszcze kontynuując jakby ten wątek architektury sakralnej, to należy wspomnieć, że mamy jeszcze pod opieką drugą cerkiew, cerkiew świętej Paraskewy w Nowym Bruśnie z 1713 roku, również przejętą przez Muzeum Kresów w Lubaczowie w latach 2014-2019, gruntownie wyremontowanej, poddanej konserwacji. Teraz czekamy, być może w tym roku uda się, jeżeli nie to w roku przyszłym, przewieźć ikonostas z tej cerkwi i poddać go renowacji, aby ten obiekt udostępnić dla zwiedzających, ponieważ w tej chwili jest on wyremontowany, natomiast nie posiada wewnątrz po prostu swojego wystroju, nie posiada ikonostasu, nie posiada obrazów, ikon, wyposażenia. Bez tego no nie jest on w pełni, nie można pokazać w pełni jego walorów i póki co nie udostępniamy go dla zwiedzających, ale myślę, że niebawem, kiedy znajdą się środki na konserwację ikonostasu, który obecnie znajduje się w składnicy ikon w Muzeum w Łańcucie, ale już jest decyzja o przekazaniu go nam, więc myślę, że niebawem uda się nam poczynić kroki w tym kierunku, aby kolejny obiekt udostępnić dla turystów.
Tomasz Róg, historyk, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie, jest gościem Studia Wschodniego. Do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.